Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wicepremier Jacek Sasin poinformował, że rząd jest zdeterminowany, by zrealizować program inwestycyjny nie tylko w obszarze energetyki, ale także zakładający tworzenie miejsc pracy w innych gałęziach przemysłu. Minister aktywów państwowych mówił o tym na trzeciej konferencji programowej Śląski Ład. Wskazywał, że polityka Zielonego Ładu oznacza rewolucję, zwłaszcza dla Śląska, gdzie będą wygaszane kopalnie węgla kamiennego. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślał przy tym, że odejście od węgla będzie wiązało się z nowymi inwestycjami.
To oznacza również nowe inwestycje i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, bo kiedy mówię o tym, że ponad 800 miliardów złotych zostanie zainwestowane w ten sektor energetyczny, to oznacza również ogromne inwestycje na Śląsku, to oznacza nowe miejsca pracy. Obliczamy, że w tych nowych miejsc pracy w wyniku transformacji energetycznej powstanie około 300 tysięcy nowych miejsc pracy. To są miejsca pracy, które będą powstawać również, a może przede wszystkim na Śląsku, jako na tym miejscu, które jest rzeczywiście centrum, serce, można powiedzieć, polskiej energetyki. To jest wyzwanie, które spowoduje, że Śląsk odmieni się.
Wicepremier Sasin zapowiedział też, że wkrótce pod obrady rządu trafi projekt dotyczący skupienia aktywów węglowych w oddzielnej spółce Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Skupi ona wszystkie działające dziś bloki energetyczne opalane węglem oraz kopalnie węgla brunatnego. Po akceptacji projektu mają rozpocząć się rozmowy z Komisją Europejską na temat systemu wsparcia dla energetyki konwencjonalnej. Prezydent spotkał się z przedstawicielami rządu w sprawie centrów usług społecznych. Andrzej Duda zapowiedział przygotowanie nowelizacji ustawy, która uwzględni doświadczenia zebrane w trakcie pilotażu. Projekt centrów usług społecznych to inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która weszła w życie na początku ubiegłego roku. Obecnie projekt ten realizowany jest w ramach pilotażu przez kilkadziesiąt samorządów w Polsce. W decydującą fazę wchodzą uzgodnienia na forum rządu co do wydatkowania środków na sferę społeczną w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Podczas spotkania prezydent wraz z minister rodziny Marleną Maląg oraz wiceszefową resortu funduszy Małgorzatą Jarosińską-Jedynak rozmawiali na temat kontynuacji projektu. Ideą CUS-ów jest to, by potrzebujący pomocy w zakresie usług społecznych mogli w jednym miejscu załatwić wszystkie formalności urzędowe. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w ten sposób udaje się przełożyć na realne działania ideę administracji proobywatelskiej.
Bardzo mi zależy, aby w odpowiednich strategicznych dokumentach programujących uwzględniano potencjał CUS-ów i przewidziano działania wspierające powstawanie kolejnych CUS-ów przy wykorzystaniu zarówno funduszy europejskich, jak i środków budżetowych. A jest to na pewno po pierwsze rozwiązanie nowoczesne, także w jakimś sensie zmieni również i oblicze naszego kraju.
Obecnie trwa pierwszy etap pilotażowy. Zgłaszały się do niego samorządy, które były chętne do tego, by CUS-y u siebie tworzyć. Drugi etap to okołoroczny okres przygotowania kampanii promocyjnej i ewaluacja projektu. Prezydent wskazał, że chce, aby w trakcie jego obecnej kadencji udało się rozpocząć trzeci etap, czyli tworzenie centrów i ich funkcjonowanie na terenie całego kraju. Przekroczyliśmy 15 milionów w pełni zaszczepionych Polaków. Osoby te otrzymały albo jedną dawkę szczepionki Johnson & Johnson lub dwie dawki pozostałych preparatów dopuszczonych do użytku.
Do tej pory wykonano dokładnie 31 535 478 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem Johnson & Johnson lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w Unii szczepionek jest 15 181 000 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 17 430 000 osób. Jednak jak przekazał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, spada zainteresowanie szczepieniami wśród Polaków.
Też trzeba powiedzieć, mówiąc o tych dobrych informacjach, o tym, że widzimy spadek zainteresowania rejestracją na szczepienia i w tym tygodniu jeszcze zapadnie decyzja dotycząca większego włączenia POZ-ów w narodowy program szczepień, ale o tej decyzji oddzielnie Państwa poinformujemy.
Jedną z form zachęt do szczepień jest uruchomiona na początku lipca loteria szczepionkowa. Dotychczas do udziału w niej zapisało się ponad 2 100 000 Polaków. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dziś obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Wspominamy bohaterską postawę mieszkańców terenów wiejskich podczas II wojny światowej. Data święta nie jest przypadkowa. Tego dnia mija kolejna rocznica pacyfikacji Michniowa przez okupantów niemieckich. W ciągu 2 dni Niemcy zamordowali co najmniej 200 osób. Liczba ofiar może być jednak większa. Mieszkańcy wsi w latach 1939-45 znaleźli się w trudnej sytuacji. Ludność często była mordowana lub wywożona do niemieckich obozów zagłady. Gospodarstwa były konfiskowane, a miejscowości równane z ziemią. Historyk profesor Jan Żaryn zwraca uwagę, że jednym z powodów eksterminacji polskiej wsi była pomoc udzielana Żydom i partyzantom.
Ludność wiejska, która wspierała czy to partyzantów ukrywających się, czy to właśnie Żydów, to były osoby zabudowania znajdujące się gdzieś na skraju wsi, ale także praktycznie cała wieś była dotknięta tym, co wiązało się z odwetem niemieckim. Niemcy stosowali bardzo twarde prawo stanowione, nieludzkie, przez siebie wytworzone, a skierowane przeciwko mieszkańcom wsi, którzy mieli czelność pomagać partyzantom. A potem okazywało się, że taki sam strach miał panować na tych terenach wiejskich, które właśnie były dotknięte tą represją celową za udzielanie pomocy Żydom.
Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej zostało spacyfikowanych ponad 800 polskich wsi. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2017 roku. W dzisiejszych centralnych obchodach tego dnia w Michniowie wziął udział prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. W tym roku inflacja wyniesie 4,2%, a wzrost PKB 5%, poinformował Narodowy Bank Polski. Tak wynika z centralnej ścieżki lipcowej projekcji, według której inflacja w tym roku wyniesie 4,2%, 3,3% w roku przyszłym, a 3,4% w 2023 roku. W porównaniu do marcowej projekcji ta obecna przewiduje wyższą inflację. Narodowy Bank Polski opublikował także projekcję wzrostu PKB, który w tym roku wyniesie 5%, a w kolejnych latach odpowiednio 5,4% i 5,3%. Według prognozy w tym roku ceny żywności wzrosną o 2,4%, z kolei energia ma zdrożeć o 9,1%. Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, podczas prezentacji tego raportu wskazał, że to prognoza mocno optymistyczna.
Czynniki, które za tym przemawiają, to są przede wszystkim czynniki takie cykliczne, które po pandemii spowodowały silne odbicie wzrostu nie tylko w Polsce, ale globalnie i to jest właśnie coś, co nasz wzrost oczywiście wspiera, gdyż zwiększa popyt na polski eksport. Temu pomagają oczywiście także pakiety fiskalne, jak American Rescue Plan w Stanach Zjednoczonych i pakiet fiskalny przygotowany w Unii Europejskiej. Oczywiście również Polska skorzysta na tym pakiecie w ramach krajów planu odbudowy i ten plan jest również ujęty w tej projekcji.
Narodowy Bank Polski zaznacza, że najbliższe miesiące to czas stabilizacji w gospodarce europejskiej i światowej. Wpływ na dobre wskaźniki gospodarcze ma tempo akcji szczepień. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w podpisaniu umowy na budowę kolejnego odcinka Via Carpatia na Podkarpaciu. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Miejscem Piastowym a Duklą. Realizacja trasy została podzielona na fragmenty. Szef resortu infrastruktury powiedział, że już w tym roku i na początku przyszłego roku oddane zostaną kolejne odcinki Via Carpatia pomiędzy Rzeszowem i Lublinem. Z kolei prace przygotowawcze trwają między Lublinem i Białymstokiem. Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że rok 2021 jest czasem dobrych informacji dla kierowców.
Oddajemy niebawem do użytku odcinki Via Baltiki. Jeszcze w tym tygodniu jeden z nich, bardzo ważny. Podpisujemy umowy na kolejne realizacje dróg szybkiego ruchu na Pomorzu. Mam tutaj na myśli drogę ekspresową S6. W sumie prace drogowe na drogach krajowych budowy dróg szybkiego ruchu obejmują około 1400 km dróg szybkiego ruchu. Tym samym do niedawna i dzięki tym działaniom zwiększyliśmy sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce o 40%.
Minister Adamczyk dodał, że jest to największy program budowy dróg krajowych w naszym kraju. Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości. Jej częścią oprócz S19 będzie również m.in. S61. Trasa będzie rozpoczynała się na Litwie. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancji nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.